Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Pragniemy z pomocą Ducha Świętego przyjmować dar wspólnoty i nią się stawać. Jesteśmy gotowi przyjmować wszystkie dary i charyzmaty Ducha Świętego, rozeznawać je, uczyć się korzystania z nich oraz posługiwać nimi dla budowania naszej grupy oraz całego Kościoła. Z karty grupy 33, rozdział 2, punkt 3. Usiądźmy. Weszliśmy w nowy rok formacyjny wraz z całym Kościołem w Polsce. Przed nami 3-letni cykl pracy formacyjnej, gdzie główny temat koncentruje się w pojęciu Eucharystia. I tak przez 3 kolejne lata pod różnym kątem i w takim czy innym wymiarze będziemy rozważać tą wielką tajemnicę naszej wiary. W obecnym roku Eucharystia jako tajemnica wyznawana. W drugim roku Eucharystia jako tajemnica celebrowana. I trzeci rok Eucharystia jako tajemnica powołania i chrześcijańskiego świadectwa. Temat zbiorczy tego programu duszpasterskiego to Eucharystia daje życie. To w jakiś sposób parafraza tytułu encykliki świętego Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia. Eucharystia daje życie. Dla mnie takim obrazem, taką syntezą będzie trójkąt. Z niektórymi się już dzieliłem. Wierzchołki tego trójkąta. Pierwszy, miłuj, będziesz miłować, kochaj, kochaj. Ale jak, Panie, nie potrafię, od urodzenia jestem egoistą. Jak? Drugi punkt. Przyjmij Jezusa. Idź do komunii. Idź na mszę. Przyjmij mnie, a dam Ci moc. Kochaj. Nie potrafię. Idę do komunii. Po to, żeby umywać nogi. Po to, żeby służyć. Kochaj, Jezus. Umywaj nogi. Kochaj, Jezus. Umywaj nogi. Właśnie z takim obrazem takiego świętego trójkąta chcę ten program realizować razem z wami. O budowaniu wspólnoty. Chciałbym pokrótce podać 7 zasad skutecznego tworzenia wspólnoty. Bóg, miłość, tradycja, sumienie, prawda, dobro, jedność, mądrość. To kluczowe słowa, które budują wspólnotę. I takie widełki, nasze przeżywanie rzeczywistości, w której jesteśmy zanurzeni, rozgrywa się między niepokojem a pragnieniem. Niepokój, kiedy doświadczam niechcianej samotności. Niepokój. I pragnienie, by znalazł się ktoś, z kim mogę dzielić swoją codzienność. Te dwie dynamiki napędzają moje życie codzienne, moje życie osobiste, ale warunkują też istnienie życia i zawodowego, i religijnego. Niepokój i pragnienie. W zasadzie od urodzenia, od chwili narodzin jesteśmy przygotowywani do umiejętności życia i współpracy z kimś innym, różnym od nas. Chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami związanymi z budowaniem wspólnoty. Punkt pierwszy. Wspólnota to pokolenia żyjące ze sobą. Zdrowa wspólnota nieustannie zasilana jest przez nowe pokolenia. Podobnie jak w rodzinie, ta wielopokoleniowość wymaga wzajemnego szacunku i otwartości. Wspólnotowa zdolność do nieustającej zmiany daje odwagę przyjmowania tego, co nowe, z zachowaniem tego, co istotne dla jej własnej tożsamości. W przeciwnym razie wspólnota nowinkarska szybko stanie się nieatrakcyjna, powierzchowna, płytka. Brak jej korzeni, tradycji, które dają stabilność. Taka nowinkarska wspólnota, to właśnie nie jest wspólnota, ale jest i płytka, i nie potrafi uzasadnić wymogów formacyjnych obowiązujących jej członków. Bo skoro wszystko jest równowarte, to w zasadzie nie ma nic istotnego, co mogłoby nadawać trwały kształt. I druga skrajność, wspólnota uschnięta, zasuszona. Jest uśpiona w poczuciu złudnej pewności posiadania odpowiedzi na wszystkie dylematy. Nie musi się uczyć, bo posiada prawdę, a w rzeczywistości cechuje ją starczy przykurcz światopoglądowy, popularnie nazywany fanatyzmem. Zatem zdrowa wspólnota czerpie z tradycji, ze świadomością, że sama ją także tworzy dla przyszłych pokoleń. Jest strażniczką jedności pomiędzy tym, co stare i nowe. Adam napisał mi dzisiaj, że nie przyjdzie, bo wydaje mu się na szczęście, że przychodzą osoby od niego starsze. Punkt drugi. Wspólnota ma sumienie. Nie odcina grubą kreską tego, co przeszłe, nie wyciągając wniosków dla teraźniejszości. Niedostrzeganie tego skutkuje utratą sumienia wspólnoty i w zamian nadawaniem mu indywidualistycznego charakteru. W ostateczności, w konsekwencji brak sumienia prowadzi albo do relatywizmu, w którym nie ma zasad wspólnych, bo każdy ma swoje własne dla siebie samego zasady, albo do dyktatury, w której zasady lidera są zasadami każdego. Sumieniem zdrowej wspólnoty są jej prawa, jej karta, zasady weryfikowane przez czas. Takiemu samemu prawu podlegają wszyscy jej członkowie. Tylko to może być gwarancją wolności, budowanej na zasadach przestrzeganych przez wszystkich. Po trzecie, wspólnota jest skierowana ku wartościom. Sumienie wspólnoty jest zakorzenione w wartościach. Nie chodzi tu tylko o tak popularne wartości, jak obecnie tolerancja czy demokracja. Zarówno tolerancja, jak i demokracja służą budowaniu tu i teraz. Natomiast sumienie nasze skierowane jest ku wartościom wyższym. takim, poza który nie można wyjść, bo traci się sens istnienia. Święty Jan Paweł II wskazywał na coś podobnego, gdy mówił, że każdy w życiu ma swoje Westerplatte, którego porzucenie łączyłoby się z dezercją. Po czwarte, wspólnota ceni mądrość. W dobrze funkcjonującej wspólnocie bardzo potrzebne są różnorodne kompetencje i zdolności w wymiarze praktycznym. Mnogość pomysłów, nowych idei w połączeniu z talentami przede wszystkim cechuje młode pokolenie. Do nich należy zadanie rozsiewania pozytywnego fermentu, który czasem może stawać się podstawą głębokiej reformy całej wspólnoty. Jednakże młodzi bez starszych we wspólnocie są jak serce bez głowy. To do starszego pokolenia, niestety często narażonego na wypalenie, należy w dużej mierze nadawanie kierunku żywiołowi młodych. Zdrowa wspólnota, oprócz kompetencji praktycznych, potrzebuje pogłębionej refleksji osób obdarzonych doświadczeniem życia w tej wspólnocie. Mądrość nie jest jednak domeną zastrzeżoną dla siwych głów, ale osób zdolnych do konfrontowania idei z życiem w taki sposób, że obydwie te płaszczyzny były w stosunku do siebie twórczo komplementarne. Po piąte, wspólnota kształtuje ludzi odważnych. Wspólnota mająca poczucie własnej wartości płynące z sensu jej istnienia w naturalny sposób pragnie się tym dzielić. Odwaga wspólnoty polega na jej otwartości. Ksenofobia karmi się lękiem. Lękiem przed konfrontacją tego, co ma ona do zaproponowania tak zwanemu światu, często żyjącemu w opozycji do wartości wspólnoty. Z kolei otwartość na to, co mówią i jak myślą inni, jest gwarancją zdrowego rozwoju. Z tak rozumianej dojrzałości bierze początek misyjny charakter wspólnoty. Celem misji, ewangelizacji jest głoszenie i zapraszanie do udziału, partycypacji w czymś, co samemu uważam za sensowne i dobre. Ewangelizacja, misyjność jest zatem wyzwaniem, bo z jednej strony uczy tego, jak komunikować się z tymi, którzy do wspólnoty nie należą, a z drugiej strony nieustannie konfrontuje głoszących z pytaniem, czy rzeczywiście żyją tym, co sami propagują. W zdrowej wspólnocie zawsze jest to misja ad extra i ad intra, na zewnątrz i do wnętrza. Dziękuję tym, którzy byli ostatnio ze mną we Wrocławiu. Może pamiętają ten moment przed katedrą, gdy nasza grupa, nie? I obok zaraz druga grupa młodych się utworzyła. Patrzę, co oni robią, a każdy ma aparat fotograficzny. Pytam, co wy to robicie? No fotografujemy. A możecie mnie sfotografować? Nie ma sprawy. Czujesz, nie, o co chodzi. No to, ale z wami. I stanęli wszyscy i zrobiliśmy sobie zdjęcie. I mówię, proszę panią, ja to zdjęcie pani prześlę, proszę podać numer telefonu, cyk, 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 cyk. I pani zawiadomi wszystkie te osoby o naszych spotkaniach. A gdyby ktoś nie chciał przyjść, to niech to powie innym. Posłałem jej to zdjęcie, a ona napisała ni stąd, ni zowąd, a ja nie chodzę do kościoła. No mówię, proszę panią, ani o to nie pytałem, ani to specjalnie w tej chwili nie jest przedmiotem moich zainteresowań osobistych. I w takim razie pytam, czy pani ma serce i czy pani chciałaby pomóc? Rozumiesz? Nie pytamy, czy ktoś chodzi do kościoła, czy ktoś się umie przeżegnać, tylko czy chce pomóc, czy ma serce, czy chce podać rękę. Po szóste, wspólnota uczy przebaczenia. Zdrowa wspólnota umie zatroszczyć się o chorobę jej członków. Czasem choruje mała grupa, czasem rejon, czasem ja. Lekarstwem na to jest zdolność do mówienia o tym, co trudne, bolesne, a czasem po prostu złe. Samo wzywanie do nawrócenia musi mieć podstawowy warunek, jakim jest zdolność do uprzedniego rozeznania własnej grzeszności. Gdybym wzywał kogoś do nawrócenia, nie będąc świadom tego, że sam go potrzebuję, byłbym takim PR-owcem dbającym o zewnętrzną stronę kielicha, a może nawet terrorystą, co mi się dobrze udaje nieraz, zmieniającym kogoś na siłę, a nie człowiekiem dającym nadzieję i dzielącym się świadectwem własnego wysiłku pracy nad sobą. Tylko wtedy, gdy rozeznaję własną grzeszność i potrzebę nawracania się, mogę stać się zdolny do przyjęcia przebaczenia i dzielenia się nim. Kochać Jezus, umyć nogi, podać rękę. I po siódme, wspólnota daje nadzieję. Nie tylko, że kogoś tu spotkam, może też. Stąd za chwilę wisienka na koniec. Niech się przygotują. W końcu prawdziwie dobra wspólnota jest świadoma własnej przeszłości, działa w teraźniejszości i z nadzieją patrzy w przyszłość. Zdrowa wspólnota nie kieruje się kategorią po nas choćby potop. Bliżej jej do słów psalmu 126. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Siedem zasad skutecznego tworzenia wspólnoty. Pokolenia żyjące ze sobą, sumienie, skierowanie ku wartościom, mądrość, kształtowanie ludzi odważnych, sercem wspólnoty jest przebaczenie, wspólnota daje nadzieję. To była teoria. Słowo teoria to znaczy po grecku ogląd Boga. Teo, Bóg, oros, ogląd. Ogląd Boga. Jeśli jest to dobra teoria, spróbujmy ją wprowadzić w czyn. I tu kładę na serce każdej małej grupie, żeby się zakorzeniła w parafii. Na kilka lat. W jednej konkretnej parafii. Poprzez relacje z proboszczem, poprzez ogłoszenia, plakaty, udział w festynach. Nakładam kolejny snopek do udźwignięcia i być może pójdziecie z płaczem. Lecz powrócicie z radością, niosąc swoje snopy. Z Bożą pomocą dacie radę. Parafia jest szansą dla Kościoła, dla odnowy Kościoła. Jest ostatecznym miejscem urzeczywistniania się Kościoła jako wspólnoty. Bardzo o to proszę. W pojedynkę może będzie trudno, ale jako mała grupa bardzo o to proszę. Jeśli ten wykład, jeśli to słowo Pana na ten miesiąc ma mieć sens i przynieść owoc, o to właśnie proszę. Przez te 3 lata, moi kochani, choćby tylko tyle, że od czasu do czasu zamówicie mszę świętą dla młodszego pokolenia o dobrą żonę i dobrego męża. A może jeszcze lepiej, abyś był dobrym mężem, dobrą żoną. Przyjdą ludzie na taką mszę. Nawet jeśli przyjdą babcie, żeby modlić się o dobrego męża dla swojej wnuczki, czy dla dobrą żonę, dla swojego. Ale trafimy do tych ludzi. Może oni już nie chodzą do kościoła, jak w cudzysłowie. Nie od razu Kraków zbudowano. 3 lata pracy przed nami. Daj Boże, żeby taki snopek tutaj za 3 lata, jako procesja z darami. I może nawet ktoś, kto pierwszy raz tu z nami słucha tego wezwania, za 3 lata powie: słuchałem tej konferencji i ten apel, a dzisiaj oglądam snopek z radością, a w tym snopku jest moja ukochana, a w tym snopku jest mój umiłowany. Tak właśnie się w takim snopku odnaleźli ci, którzy teraz dadzą świadectwo. Proszę o to.